Witam was, kochani. Otwórzmy 14 rozdział księgi Listu do Rzymian. 14 rozdział Listu do Rzymian. Chciałbym przeczytać kilka wybranych fragmentów. Najpierw od pierwszego do trzeciego. Osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. I werset od 12 do 14. Zatem każdy z was za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Przestańmy się więc osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste. Jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa. I jeszcze werset pierwszy z 15 rozdziału. My natomiast, mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych. Natomiast zamiast dogadzać sobie samym. Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteś dzisiaj z nami. My prosimy Cię, aby te słowa były słowami, które Ty możesz przyjąć. I prosimy Cię, abyś przemawiał do nas przez Twojego Ducha Świętego. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Amen. Dwóch mężczyzn w Kanadzie zdecydowało się wyjść na grzyby. No i tak chodzą po tym lesie. Prawdziwa historia. Może nie. I nagle po kilku godzinach podróży stwierdzili, że urządzą sobie piknik, więc usiedli tam przy jakimś strumyku, ściągnęli buty, odpoczywają i nagle zobaczyli groźnego niedźwiedzia gryzli z małym niedźwiadkiem. Więc ten jeden, oboje spanikowali, na co ten jeden zaczyna wkładać swoje buty. Na co ten drugi patrzy na niego i mówi, no co ty, myślisz, że nie będziesz szybszy od niedźwiedzia. A co on patrzy na niego i mówi, ja wcale nie muszę być szybszy od niedźwiedzia. Wystarczy, że będę szybszy od ciebie. Kochani, ten świat, w którym żyjemy, często jest porównywany do wyścigu. I ja wiem, że wielu z was takiego wyścigu doświadczyło. Ja nie myślę, że ktokolwiek z was uciekał przed niedźwiedziem. Jeśli ktokolwiek tutaj kiedyś uciekał przed niedźwiedziem we Wrocławiu, to dobrze, że jesteście z nami, bo masz spory problem. Postaramy ci się pomóc. Natomiast każdy z nas doświadczył takiego wyścigu, gdzie człowiek jest traktowany jak narzędzie w wyścigu kogoś innego. Jak pionek na szachownicy w grze innej osoby. Żyjemy w świecie, który jest przepełniony niesprawiedliwością, zakłamaniem. I każdy z nas w tym wyścigu gdzieś tego doświadczył. Natomiast w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, apostoł Paweł nawołuje nas do budowania społeczności chrześcijańskiej, która jest alternatywą dla tego typu świata. Apostoł Paweł nawołuje nas do budowania społeczności chrześcijańskiej, która jest oazą miłości, spokoju, gdzie ludzie pragną przychodzić i być częścią. Apostoł Paweł nawołuje nas do takiej społeczności, tylko moje pytanie jest, jak taką społeczność zbudować? Jak taką społeczność zbudować? Paweł daje nam przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, Paweł uczy nas, że jeśli mamy zbudować taką społeczność, to musimy zrozumieć, że potrzebujemy siebie nawzajem. I po drugie, musimy nauczyć się biblijnej tolerancji. Kiedy używam tego słowa tolerancja, to budzi już pewne wątpliwości albo taki alarm w niektórych z was. Ale to prawdopodobnie dlatego, ponieważ to słowo tolerancja, które słyszeliście, albo definicja tej tolerancji, prawdopodobnie różni się od tej biblijnej tolerancji. Tak więc spójrzmy, co mówi Paweł. Paweł przyprowadza nas albo pokazuje nam pewien realny konflikt w kościele w Rzymie, w 14 rozdziale. Kiedy używam słowa to konflikt, to już wszyscy jesteśmy w domu. Kiedy mówię o tolerancji, to nie przenoszę tam tej tolerancji, ale kiedy mówię konflikt, to mam wystarczająco swojego konfliktu, więc jest tam już lepiej. I Paweł mówi takie słowa, oczywiście żartuję, teraz już poważnie. Osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach, innym tłumaczeniu na warzywach. O co chodzi Pawłowi? Czy Paweł uczy nas, że osoba, która jest wegetarianinem albo weganem, ma złą teologię? Nie. Chodzi o coś znacznie głębszego. W trzeciej i w czwartej Księdze Mojżeszowej czytamy o pewnej liście jedzenia, mięsa, która była zabroniona dla Żydów, dla narodu żydowskiego, dla narodu wybranego. I jaki był cel takiej listy? A mianowicie cel był taki, aby przynajmniej dwa cele. Po pierwsze, aby pokazać szczególność narodu wybranego. Szczególnie to miało znaczenie, kiedy Izraelici mieszali się z innymi narodami. Aby pokazać, że oni są narodem szczególnym. Ale po drugie, aby również nauczyć czegoś Izraela, aby oni zrozumieli, że aby zbliżyć się do Boga, człowiek potrzebuje pewnego rodzaju oczyszczenia. Człowiek potrzebuje być święty, aby przyjść do relacji ze świętym Bogiem. I oczywiście wiemy, że w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, choćby tutaj w wersecie 14, czytamy, że wszystkie te czynności ze Starego Testamentu, które miały nas oczyścić, straciły swoją moc, ponieważ w Chrystusie i tylko w Chrystusie, poprzez Jego krew i Jego dokonanie na krzyżu, każdy z nas staje się święty, ten, który uwierzy w Chrystusa. Tak więc żaden z nas nie potrzebuje już żadnej listy, aby przyjść do Pana Boga i szukać świętości, ale każdy z nas musi przyjść do Chrystusa, zarówno Żydzi, jak i poganie. No i w tym kościele w Rzymie byli zarówno Żydzi, jak i poganie. No i oczywiście poganie nie mieli z tym żadnego problemu, ale Żydzi tak. Ponieważ Żydzi dorastali w miejscu, gdzie przestrzegali przez całe swoje życie Starego Przymierza. I teraz, kiedy poznali Chrystusa, trudno było im po prostu zostawić wszystkie te tradycje, w których się wychowywali. I apostoł Paweł nazywa ich słabymi. Dlaczego nazywa ich słabymi? Ponieważ oni zrozumieli Ewangelię, oni przyjęli Chrystusa, ale nie zrozumieli zastosowania w tej Ewangelii w każdym aspekcie swojego życia. Oni wierzyli, że Chrystus ich zbawia, że zbawienie jest z łaski, ale oni również wierzyli, że dalej potrzebują pewną listę, którą muszą przyprowadzić do Boga, aby podobać się Bogu, aby zapracować na swoją akceptację. Tak więc wygląda, jakby to był taki teologiczny spór. Ale to nie jest tylko teologiczny spór i nie tylko Żydzi mają problem ze zrozumieniem i zaakceptowaniem Ewangelii, również poganie. Popatrzmy na jeszcze jeden fragment. W pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdziale, tam również mamy podobny konflikt. Również chodzi o mięso, ale sytuacja i kontekst jest zupełnie inny. Ponieważ w Koryncie znowu każde mięso, jeśli chciałeś kupić mięso w Koryncie, i siadłeś na market, czy tam na stragany, żeby kupić jakieś mięso, każde to mięso było wcześniej błogosławione przez pogańskich duchownych. I teraz w tym kościele również byli zarówno poganie, jak i Żydzi. No i Żydzi nie mieli żadnego problemu, żeby jeść takiego mięsa. Ale poganie, którzy dorastali w kulturze pogańskiej, gdzie wielbili demony przez całe swoje życie, i żyli w tych przesądach i zabobonach, kiedy przyjęli Chrystusa, oni zrozumieli, że zbawienie jest z łaski, natomiast oni ciągle bali się, że to mięso oddane demonom może mieć jakąś moc nad ich życiem. I Paweł ich nazywa słabymi, a Żydów nazywa silnymi. Dlaczego nazywa ich słabymi? Ponieważ tak tutaj w Koryncie, to oni nie zrozumieli tego, że kiedy Chrystus umarł na krzyżu, to nie tylko oczyścił nas z naszych grzechów, ale również pokonał wszystkie moce ciemności i w Nim mamy zwycięstwo nad każdą mocą ciemności. Kiedy postawimy te dwa fragmenty obok siebie, co widzimy? Coś niesamowicie ważnego. W Koryncie, która grupa była poddana albo podatna na przesądy i na zabobony. Poganie. A Żydzi byli tą silną grupą. Natomiast w Rzymie kto miał problem z moralnością i z tym, że potrzebujemy łaski, ale jeszcze potrzebujemy pewnych uczynków, aby Bóg nas zaakceptował? Żydzi. A poganie byli tym silnymi. Te dwa fragmenty uczą nas czegoś niesamowicie ważnego. A mianowicie to, że każdy z nas ma swoją historię. Każdy z nas spotkał Chrystusa na pewnej drodze, w pewien sposób. I każdy z nas widzi tylko jedną część Chrystusa, tylko jedną część Ewangelii. Natomiast ta druga część Ewangelii jest zamazana. I dlatego tak samo jak Żydzi potrzebowali Greków, tak jak Grecy potrzebowali Żydów w Koryncie, tak jak Żydzi potrzebowali Greków w Rzymie i Rzymian, tak samo my potrzebujemy jeden drugiego. My potrzebujemy drugiego, abyśmy zobaczyli te aspekty Ewangelii, które mamy trudności. Każdy z nas pochodzi z pewnego domu, z pewnej kultury. Każdy z nas pochodzi z... Niektórzy z nas może z innego kraju. Wychowywaliśmy się w innym miejscu. Mieliśmy inne zasady w domu. I kiedy przychodzimy do Chrystusa, to niektóre tradycje, z których pochodzimy, albo sposób, w jaki poznaliśmy Chrystusa, sprawia, że widzimy wyraźnie jedną część Ewangelii, a druga część Ewangelii i jej zastosowanie tego nie widzimy. Dlatego tak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Widzicie, Grecy w Koryncie żyli w strachu i przesądach przed światem duchowym. I kto mógł im pomóc? Tylko Żydzi. To Żydzi mogli pokazać im tą część Ewangelii, która daje im pokój i radość. Natomiast w Rzymie Żydzi, w swoim chrześcijaństwie nie mieli radości, ponieważ oni patrzyli na Chrystusa, ale również patrzyli na listę. Okej, czy ja spełniłem wszystkie zasady dzisiaj? I kogo oni potrzebowali? Potrzebowali pogan, aby przyszli i pokazali im, aby poganie pokazali im tą część Ewangelii, której oni nie widzą. Kochani, czego się tutaj uczymy? Uczymy się tego, że każdy z nas potrzebuje drugiej osoby, zupełnie odmiennej od nas. Cokolwiek w naszym życiu stawiamy na równo z Ewangelią, to usidla nas i nie pozwala nam, aby patrzeć, aby poznać Boga tak, jak należy Go poznać. Dlatego każdy z nas potrzebuje osoby, która jest wierząca i która do pewnego stopnia jest wierząca inaczej. Jeśli jesteś baptystą całe swoje życie, to może potrzebujesz takiego właśnie kogoś z Kościoła Zielonoświątkowego, który modli się tak, jak ty nigdy się nie modliłeś. Jeśli jesteś z Kościoła Zielonoświątkowego, to może potrzebujesz luteranina, który przez całe swoje życie czyta Biblię rozdział po rozdziale, systematycznie. Jeśli jesteś Chrystusowcem, to... Co robimy dobrze w Kościele Chrystusowym? No coś tam. Wszystko. Więc my też potrzebujemy wszystkich. Kochani, Paweł uczy nas, jeżeli chcemy poznać Boga, jeżeli chcemy poznać wspaniałość Ewangelii i zastosowanie w naszym życiu, jeżeli naprawdę chcemy żyć w pełni radości, pokoju, miłości, jeśli chcemy, aby Ewangelia była widziana w naszym życiu, abyśmy mogli zastosować te wszystkie prawdy teologiczne, które znamy, aby one miały przekład na nasze codzienne życie, to potrzebujemy ludzi, którzy nie tylko siedzą obok nas w ławce, ale ludzie, którzy są zupełnie inni. Potrzebujemy dialogu. Więc jak to możemy zrobić? Jak to się tolerować? Jeden mówi na językach, inni prorokują, inni śpiewają tylko z hymny, z pielgrzyma, inni przyjechali z zagranicy, z Australii, mądrują się, wszystko wiedzą. Jak to możemy zrobić? Paweł uczy nas, czym jest prawdziwa tolerancja. Przede wszystkim pozwólcie, że powiem, czym nie jest tolerancja. Nasza zachodnia kultura uczy nas pewnego rodzaju tolerancji, który mówi, że nie możemy gadać i rozmawiać o tym, z czym się nie zgadzamy, ale również nie zmieniajmy swojego życia dla drugiej osoby, pozwólmy sobie żyć tak, jak chcemy. Taki klasyczny przykład, jeżeli na przykład muzułmanin przyjeżdża do mojego kraju, to ja go błogosławię, nie mówię mu, co robi dobrze albo co robi źle, W ogóle nie rozmawiam o różnicach, ale do swojego ogródka i do swojej kuchni też go nie zaproszę, no bo jest inny. Ja go błogosławię, on mnie błogosławi na dystans. To jest tolerancja, która przyszła do nas z zachodu. Kochani, kiedy popatrzymy na nasze chrześcijaństwo, to czasem tej tolerancji trochę mamy. Tu mamy baptystów, tu mamy chrystusowych, tu mamy jakąś oazę z kościoła katolickiego, tu mamy luteraninów, no i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się błogosławimy. My was błogosławimy. Żadnego złego słowa o was nie powiedziałem. Ale zmieniać jeden dla drugiego się nie będziemy. Albo kawę razem pić, czy piwo, no co ty, jeden nie pije, tylko jeden pije. Mamy się modlić, jeden się modli na głos, drugi się modli po cichu. Jak to zrobić? Apostoł Paweł daje nam zupełnie inny obraz, czym jest tolerancja. Popatrzmy, rozdział 14. Przyjmijcie tego, którego wiara jest słaba. Przyjmijcie tego, którego wiara jest słaba. Teraz postawmy to z rozdziałem 15, pierwszym wersetem również. My, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości, a nie zadawalać siebie. Tak więc nasza kultura mówi nam, że nie możemy wystawiać negatywnych ocen o innych osobach. To znaczy, ja nigdy nie będę mówił źle, że to, co robisz, jest złe. Nigdy nie będę mówił o twoich grzechach. Nigdy nie będę mówił o tym, że to, co robisz w swoim życiu, twoje wybory nie są najlepsze. Absolutnie nie będę tego robił, ale również nie pozwolę ci, żebyś ty zmieniał mojego życia. To nie jest tolerancja, tylko to jest zachodni indywidualizm. Paweł mówi nam o czymś zupełnie innym. Po pierwsze, Paweł mówi, zaakceptuj słabych. Zaraz. Kiedy nazywasz kogoś słabym, to co ty właśnie zrobiłeś? Właśnie dokonałeś oceny. Ktoś jest słaby. Są pewne rejony w twoim życiu, które ja zaobserwowałem, i w tych rejonach jesteś słaby. Tam są pewne grzechy. Uważaj, to co robisz, to jest głupie. Nie jesteś doskonały. Musisz się zmienić. Głupią decyzję zrobiłeś. Paweł mówi, dokonujmy oceny. Po pierwsze, dokonujmy oceny, ale po drugie, w 15 rozdziale Paweł mówi, zaakceptuj. To słowo zaakceptuj jest niesamowicie ważne. Ono nadaje ten kierunek temu fragmentowi, całemu rozdziałowi. On się rozpoczyna od 14 rozdziału, pierwszego wersetu tym słowem zaakceptuj i kończy 15 rozdziale, 17 wersecie zaakceptuj. Czego Paweł nas tutaj uczy? To słowo greckie, słowo zaakceptuj, oznacza przyprowadź, otwórz kręg, otwórz swoje ręce, zaproś ich do swojego życia i zmień swoje życie tak, aby oni mogli tam przyjść. Widzicie tolerancję, o której mówi Paweł? Zupełnie różna do tej tolerancji, którą mamy w tym świecie. Ten świat mówi, nie rozmawiaj o różnicach i nie zmieniaj swojego życia. Paweł mówi, rozmawiaj o różnicach i zmień swoje życie tak, abyś mógł rozmawiać o tych różnicach. To jest tolerancja biblijna. Tolerancja, do której zaprasza nas Paweł. Oczywiście, dlaczego to jest takie trudne? No bo łatwiej nam spędzać czas z tymi, którzy są tacy jak my. Bo oni rozumieją, bo oni wspierają wszystkie moje słabości, bo nie muszę gryźć się w język cały czas przy każdym słowie, nie muszę uważać na słowa, jakie komunikuję. Oni mnie znają. Paweł nawołuje nas do relacji z innymi ludźmi, ponieważ jeżeli chcemy poznać Pana Jezusa takim, jakim On jest, jeśli chcemy zobaczyć pełnię Ewangelii, jeśli chcemy żyć takim życiem chrześcijańskim, do jakiego Pan Bóg nas powołuje. Chcecie takiego życia? Czy chcemy? Czy chcemy życia, gdzie ta Ewangelia jest widoczna w naszym codziennym życiu? Gdzie my doświadczamy Boga w naszym codziennym życiu? Głęboko? Jeśli chcemy takiego życia, to Paweł nawołuje nas do tego, abyśmy nawiązali dialog i dzielili się życiem z ludźmi, którzy wierzą w tego samego Chrystusa, ale dla nas wierzą w Niego inaczej. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy różnorodności. Oczywiście mądrość mówi, że czasami nie możemy współpracować, ale nawet wtedy to wcale nie zwalnia nas od tego, żebyśmy mieli dialog. Od tego, abyśmy zapraszali siebie nawzajem do swojego życia. tym jest tolerancja. Ale jest jeszcze jeden powód, dlaczego to jest takie trudne. Ja dorastałem w kościele takim bardzo konserwatywnym. Takim naprawdę konserwatywnym. Uwielbienia tylko hymny. Śpiewnik pielgrzyma, ktoś zna? Ktoś potrafi zaśpiewać 500, numer 500? Jak się zaczyna? Albo jedynka. To śpiewaliśmy, jak byli goście. Raz na rok. Kazanie musiało być im dłuższe, tym bardziej duchowe. Tak więc ja tak też dzisiaj tak jeszcze mam, nie? Kaznodzieja musiał mieć krawat, tu się nawróciłem. Kobiety musiały mieć chustki. Bardzo sceptyczne nastawienie do jakichkolwiek darów duchowych. Poza nauczaniem oczywiście. No i gdybyście tak ze mną porozmawiali, te 15-16 lat temu, to ja byłem święcie przekonany, że to jest najlepszy sposób na to, jak uwielbiać Pana Boga. Ja uważałem, że jestem najbardziej zbalansowany. Tam są tacy jeszcze bardziej konserwatywni, ale do tych nie wchodź. A tam jest reszta świata, w ogóle luzery normalnie. Kurczę, uwielbienie z jakiegoś Hillsonga, w ogóle jakiś świat się wkrada do kościoła. Jakbyście wtedy nie poznali, to ja wierzyłem, że jestem najbardziej zbalansowany. Ale wierzyłem w coś jeszcze. I to jest cały problem, i to jest całe sedno. Nigdy tego nie artykulowałem. Artykułowałem. Dziękuję, Karol, poprawiłeś się sam. Ale wierzyłem w coś takiego, tak głęboko w sercu, że Pan Bóg jest bardziej zadowolony z mojego sposobu uwielbienia niż z ich. Rozumiecie? Pan Bóg jest po prostu taki, tamci mnie uwielbiają, ale ty, Karol. Popatrzcie, werset trzeci. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. Wiecie, co my musimy zrozumieć? Jeśli chcemy żyć razem w naszych różnorodnościach, musimy zrozumieć, że Bóg przygarnął tego brata, który uwielbia inaczej, tak samo przygarnął go, jak on przygarnął mnie. To znaczy, że kiedy Chrystus umierał na krzyżu, on nie cierpiał bardziej za katolików, niż cierpiał za baptystów. Pan Jezus nie cierpiał bardziej za baptystów, niż cierpiał za zielonoświątkowców. Pan Jezus nie cierpiał bardziej za zielonoświątkowców, niż cierpiał za Chrystusowych. Pan Jezus przelał swoją krew i cierpiał za nas jednakowo. I wiesz co? Cała twoja duchowość, teologia, to wszystko jest ważne, ale ta rzecz ani odrobinkę nie zagwarantowała ci akceptacji przed Bogiem. Nic. Twój sposób duchowości, twoja wiedza o Bogu, twoje doświadczenia nie przybliżą cię nawet kamyczek, nawet malutki kroczek do tego, aby być zaakceptowanym przez Chrystusa. Tylko to, co Chrystus zrobił na krzyżu, daje ci pełną akceptację od Boga. Dlatego wiesz, co musimy zrobić. Musimy wbić się ponad, absolutnie ponad naszą teologię, nasze doświadczenia, naszą duchowość, która jest ważna. I musimy razem uwielbiać tego samego Chrystusa, który umarł za mnie, za ciebie, za baptystę, za katolika, za chrystusowca, za zielonoświątkowca, za każdego, który wierzy w Chrystusa. Popatrzmy na Chrystusa. Popatrzmy, jak On nas zaakceptował. Jak On się do nas zbliżył. Chrystus przyszedł z nieba, prosto z nieba na ziemię. Zgadzasz się, że to trochę różnica? Żyć w niebie, a żyć na ziemi? No trochę musiał zmodyfikować swoje życie, swój styl. I kiedy przyszedł tutaj, On nie był cichy. On był cichy i pokornego serca, ale On mówił do ludzi w miłości. On nauczał nas, On pokazywał nam Boga, prawdziwego Boga. On pokazywał nam takiego Boga, którego świat nie widział. Bóg, człowiek, który umarł za nas na krzyżu. Dopiero wtedy, kiedy będziemy widzieli Chrystusa, który pokonał wszystkie bariery po to, aby rozmawiać z nami i pokazać nam Boga. I jeżeli będziemy rozumieć, że nasze zaakceptowanie przed Bogiem, nasze synostwo przed Bogiem nie jest zależne od tego, jak wielbimy, ale od tego, co Chrystus zrobił na krzyżu, wtedy będziemy gotowi, aby żyć razem i uczyć się Chrystusa. Ponieważ każdy z nas ma pewne naleciałości ze swojego poprzedniego życia. Każdy z nas widzi tylko część Ewangelii. Tak jak Żyd potrzebował Greka, tak jak Grek potrzebował Żyda, tak ty potrzebujesz osobę, która jest inna od ciebie. Więc zróbmy to w tym tygodniu. Pomódlmy się. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty zaakceptowałeś nas. Panie Jezu, to Twoja ofiara na krzyżu daje nam pełną akceptację od Ciebie. To nie nasze uczynki, to nie nasza duchowość, to nie nasza teologia, ale to Twoja ofiara, Jezu, i Twoja krew przelana za nas daje nam akceptację w Twoich rękach. I tylko dzięki Tobie i dzięki Twojej ofierze możemy żyć na wieki z Tobą, Boże. Tak więc, Panie, pozwól nam, daj nam pokorę, daj nam taką biblijną tolerancję, abyśmy potrafili żyć z innymi, którzy są inni od nas i uczyć się nawzajem o tym, jakim wspaniałym Bogiem jesteś. Amen.